Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy opowiem o chelatacji, określanej skrótem EDTA, jako stosowanej terapii w celu usuwania z organizmu metali ciężkich, wśród których wymienia się szczególnie takie jak arsen, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów i rtęć. Obecne w odpadach przemysłowych, jakie dostając się do organizmu, blokują działanie enzymów i hormonów, a także różne inne przemiany metaboliczne. Nazwa chelatacja pochodzi od greckiego słowa hele, jakie oznacza szpony albo szczypce, krawa czy raka, co ma określać działanie związków chelatujących, które stosowane podczas leczenia mają chwytać jak szczypce jony metali ciężkich, usuwając je z organizmu. Do usuwania metali stosowany jest kwas wersenowy lub jego pochodne. Kwas wersenowy, określany skrótem, jak już mówiłam, EDTA od angielskiej nazwy, jest związkiem nieszkodliwym, nieprzyswajalnym przez organizm. Według piśmiennictwa źródła chelacji czy chelatacji sięgają roku 1893, wiążąc się z nazwiskiem Alfreda Wernera, francusko-szwajcarskiego chemika, który w 1913 roku otrzymał Nagrodę Nobla za opracowanie teorii dotyczącej wiązania metali przez związki organiczne, które następnie stały się podstawą współczesnego chemicznego rozwoju metody chelacji, jaka z użyciem kwasu wersenowego czy EDTA po raz pierwszy została zastosowana w medycynie. W 1948 roku w Stanach Zjednoczonych u robotników z fabryki baterii, którzy ulegli zatruciu ołowiem. Wkrótce potem w amerykańskiej marynarce wojennej zaczęto podawać chelatacji marynarzy, którzy zatruli się ołowiem podczas malowania okrętów czy budynków rządowych. Bezpiecznie zastosowano ją u ponad 500 000 pacjentów. Lekarze wykonujący chelatację u osób zatrutych ołowiem zauważyli, że u leczonych, którzy cierpieli poza zatruciem ołowiem na miażdżyce tętnic, chelatacja spowodowała także poprawę stanu naczyń. Od 1952 roku dożylną chelatację EDTA zaczęto stosować w celu zwalczania chorób układu sercowo-naczyniowego. Terapia ta stała się dostępna także w formie doustnej i w czopkach, chociaż według profesora Ożarowskiego podanie kwasu wersenowego EDTA doustnie nie spełnia swego zadania i do końca nie wiadomo, co się dzieje w przewodzie pokarmowym z tym związkiem, który wiąże się także z mikroelementami, może pozbawiać organizm ważnych dla prawidłowego funkcjonowania minerałów, dlatego podawanie doustne według niektórych badaczy nie tylko nie pomaga, ale może zaszkodzić. Według danych z piśmiennictwa z kliniki Mayo, chelatowanie jest korzystne dla osób po przebytym zawale serca czy udarze mózgu. W Polsce informacje o chelatacji pochodzą z pracy o sposobach usuwania z organizmu toksycznych związków profesora Ożarowskiego w 2000 roku. W 2003 roku powołano już Polskie Towarzystwo Terapii Chelatowej. Chelatacja EDTA według lekarzy z piśmiennictwa, którzy leczą, ma możliwość usuwania zmian miażdżycowych nagromadzonych przez lata, przede wszystkim z drobnych naczyń, wraz z zapobieganiem dalszemu rozwojowi choroby, która w zaawansowanej postaci prowadzi do choroby wieńcowej czy zawału mięśnia sercowego. Do najbardziej toksycznych metali ciężkich należą ołów, kadm i rtęć. Nie tylko same w sobie są toksyczne, ale kumulują się w organizmie, wywołując zmiany w syntezie białka oraz zaburzenia w wytwarzaniu wysokoenergetycznych związków, takich jak adenozynotrójfosfataza, w następstwie których może dochodzić do poważnych chorób. Metale toksyczne atakują przede wszystkim wątroby i nerki, jednak ich obecność stwierdza się w układzie krwionośnym, sercowo-naczyniowym, ponadto mogą uszkadzać układ nerwowy. Kancerogenne oddziaływanie występuje, gdy poziom metalu w danym organizmie osiągnie lub przekroczy tak zwaną dawkę progową. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem klasyfikuje kadm jako znany czynnik rakotwórczy, ołów jako prawdopodobnie czynnik rakotwórczy, a metylortęć jako możliwy czynnik rakotwórczy. Według ostatnich badań metale ciężkie mogą też mieć związek z występowaniem chorób alergicznych i zapalnych. Chelatacja znalazła zastosowanie nie tylko w celu wypłukania metali ciężkich, ale również w różnych ośrodkach na świecie stosuje się chelatację jako metodę wspomagającą nie tylko układ krążenia, ale leczenie nowotworów. Doświadczenia kliniczne wykazują, że chelatacja DTA w pierwszej kolejności powoduje usuwanie ołowiu i kadmu, a gdy zapasy tych metali zostaną wyczerpane, sięga po rtęć. W przypadku zatrucia metalami ciężkimi stosowanie chelatacji nie budzi wątpliwości, jednak jak wspominałam, od wielu lat chelatację stosuje się w leczeniu miażdżycy. Zwraca się uwagę, że nie ma leków, które bezpośrednio działałyby na miażdżycę. Zazwyczaj podaje się złożone leczenie, w tym środki obniżające ciśnienie, krzepliwość krwi, zmniejszające poziom cholesterolu. W szczególnych przypadkach stosowane są metody chirurgiczne tego typu. Leczenie jednak jest określane jako objawowe. Zabieg operacyjny może być przeprowadzony tylko na dużych tętnicach albo w zabiegach ewentualnej rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Terapia chelatacji polecana jest w związku z tym chorym po przebytym zawale serca, zwykle wtedy, gdy ryzyko powtórnego zawału jest bardzo wysokie, a przebyty zawał był skutkiem istnienia zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. Liczba dostępnych prac naukowych na temat terapii chelatowej w 2013 roku, więc w dość odległym czasie, przekraczała 17 tysięcy i według badania Journal Medical of Association potwierdzono, że długotrwała terapia EDTA zmniejsza ryzyko zawałów serca, udarów mózgu i innych problemów sercowo-naczyniowych. Dodatkowa analiza wykazała szczególnie korzystne efekty stosowania chelatacji u chorych z cukrzycą. Po kuracji przynajmniej 40 wlewów EDTA stwierdzono u chorych zmniejszenie wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń sercowo-naczyniowych o 40%. Ponadto badacze obserwowali także zmniejszenie 40% ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, a kolejnego zawału o 50%. W Polsce lekarze zajmujący się tą metodą leczenia współpracują z międzynarodowymi ośrodkami, chociaż na początku niewielu lekarzy było zainteresowanych tego rodzaju terapią. Podobno staje się ona coraz bardziej popularniejsza. W przypadku miażdżycy przeciętna kuracja trwa kilka miesięcy, podczas których podaje się około 50 wlewów kwasu wersenowego po 3 w tygodniu i przeciętnie po 50 zabiegach obserwowane jest cofanie się od 25 do 35 zmian miażdżycowych, co przekłada się na zdrowie chorego i lepszy stan jego funkcjonowania. I za chwilę opowiem o szkodliwych metalach ciężkich. Według piśmiennictwa badania zespołowe Medical Research Institute Barzbein główna korzyść chelatacji polega na usuwaniu metali ciężkich z organizmu. Wykazano, że testy z krwi I badania Włosów potwierdzają, że praktycznie każdy człowiek w średnim wieku ma ładunek ołowiu, kadmu, rtęci, glinu, czyli aluminium albo arszeniku w organizmie i gdy żyje w warunkach współczesnej cywilizacji, jest to prawie pewne. Wszystkie metale są szkodliwe i w naturalny sposób są źródłem wolnych rodników, jakie biorą potem aktywny udział w powstawaniu chorób zwyrodnieniowych i wszelkich innych. Cząsteczki jony metali ciężkich są następnym źródłem wolnych rodników, jakie biorą aktywny udział w powstawaniu chorób zwyrodnieniowych i karcynogenezie, czyli procesie powstawania raka. Jak wiadomo, głównymi źródłami nadmiaru metali ciężkich są spaliny, dymy fabryk, pyły z cementowni, ponadto dym tytoniowy, a także różnego rodzaju środki chemiczne, ochrony roślin, farby, spożywane środki konserwujące żywność. Jeden z metali, którym jest aluminium, nazywany także glinem, co do którego według danych droga kontaktu wydaje się zagrożeniem, chociaż największym zagrożeniem jest przyswajalność w obrębie przewodu pokarmowego. Aluminium wykorzystywane jest niestety przez przemysł spożywczy, dodawane do środków konserwujących, do proszków do pieczenia, emulgatorów, substancji przeciwbrylających, barwników, różnych wypełniaczy. Dalej jest przemilczana, od dawna znana, zagrożenie związane z używaniem folii aluminiowych. Używanie folii aluminiowych może spowodować wzrost poziomu aluminium nawet o 150 razy. Ponadto aluminium jest rozpowszechnione w kosmetyce, używane do wytwarzania pojemników, na dezodoranty, także puszki na napoje czy konserwanty. Aluminium jest metalem ciężkim, który dość sprawnie, choć jesteśmy na niego zarażeni, jest wydalany z organizmu, jednak znane są także objawy chorobowe związane z gromadzeniem tego metalu, jaki wywiera silny wpływ na układ nerwowy, przechodząc przez barierę krew-mózg. Następnym metalem ciężkim jest kadm, łatwo pobierany przez rośliny, a także wchłaniany przez człowieka czy zwierzęta, który gromadzony w nadmiarze w organizmie może powodować choroby nerek, kości, płuc, powoduje wzrost także ciśnienia tętniczego. Kadm ponadto hamuje działanie witaminy D. Szczególnie narażeni na działanie kadmu są spawacze, palacze papierosów, zarówno bierni, jak i czynni. Szkodliwych dla organizmu ludzkiego jest także ołów, który również jest silną neurotoksyną, powoduje zaburzenia odporności, niedokrwistość, a także trudne do leczenia nadciśnienie. Pierwiastek ten jest niestety wykrywany znów w 90% produktów spożywczych i w niewielkich ilościach występuje w warzywach i owocach, jednak w dużych ilościach występuje w chlorelli chińskiego pochodzenia, także w preparatach zawierających wapń. Po dostaniu się do organizmu ołów jest transportowany do wątroby, nerek i mózgu, ale kumuluje się głównie w zębach i kościach. I ja warto przypomnieć, że niedożywienie albo złe odżywianie jest czynnikiem sprzyjającym zatrucie ołowiem. U takich osób brakuje także innych substancji mineralnych, takich jak wapń, ponieważ metale ciężkie korzystają z tych samych przenośników białkowych. Neurologiczne objawy narażenia na ołów obejmują także zaburzenia koncentracji, zaburzenia zachowania, wymieniane są różne fobie społeczne, wyizolowanie, także zmniejszenie ilorazu inteligencji. Podobnie toksyczna jest rtęć, która zanieczyszczone są produkty spożywcze, zwłaszcza z wód, małże, ryby, kraby, glony, ale także niebezpieczne plomby amalgamatanowe. Zatrucie rtęcią powoduje nerwowość, zaburzenia widzenia, świadomości, także stany dezorientacji, zagubienia, zapominanie, a także różne inne objawy. Za chwilę opowiem o innych możliwościach usuwania metali ciężkich z organizmu poza tą terapią EDTA. metodą chelatacji neutralizacja metali ciężkich jest możliwa poprzez używanie różnych związków, między innymi zawartych w pożywieniu. Pierwszym związkiem o właściwościach wspomagających proces detoksykacji w przypadku metali ciężkich jest kwas alfa-liponowy, który chroni przed toksycznością zarówno rtęci, arsenu, kadmu, a które magazynują się w komórkach nerwowych, zwłaszcza w ośrodkowym układzie nerwowym, w neuronach. Związek zwiększa wytwarzanie glutationu, jaki usuwa toksyny z organizmu. Kwas liponowy zwiększa działanie glutationu również wewnątrz i zewnątrz komórek. Zawarty jest w takich produktach jak szpinak, brokuły, pomidory, brukselka, zielony groszek, otręby, ale także w suplementach, gdzie w dawce 1000 mg może zmniejszać ilość związków toksycznych, określa się nawet, że czterokrotnie, i występuje w żywności, chociaż może też powstawać z cysteiny, dlatego wskazane są suplementy, a także wskazana dieta z dużą ilością cysteiny, jaka znajduje się w czosnku, cebulach, brokułach, jajach i soi. Także popularny czosnek spełnia dwie funkcje detoksykacyjne. Nie tylko usuwa z organizmu metale ciężkie, ale chroni także przed szkodliwym jej działaniem. Podawanie czosnku zmniejsza gromadzenie się metali ciężkich głównie w nerkach, w wątrobie i w kościach. Także cynk powoduje zmniejszenie wchłaniania metali ciężkich, zwłaszcza takich jak ołów i kadm. Cynk występuje w wielu produktach spożywczych, takich jak pieczarki, boczniaki, kurki, pestki dyni, ziarno sezamu, nasiona strączkowe. Cynk ma działać również w dwojaki sposób, poprzez blokowanie wchłaniania metali ciężkich i poprzez ułatwianie wydalania ich z organizmu. To działanie cynku polega na przyspieszeniu syntezy metalotioenin, czyli związków, które łączą ze sobą metale ciężkie. Następnym ziołem jest kolendra, która zmniejsza ilość toksyn w kościach i również stosowana jest w celu usuwania metali. Następnym jest traganek, w którym zawarte polisacharydy hamują uszkadzanie krwinek białych, czyli makrofagów, które wywołane jest przez kadm. Bardzo skuteczną metodą usuwania metali ciężkich jest sauna. W trakcie kąpieli w saunie zostają usuwane zwłaszcza ołów, jednak warto pamiętać, że podczas pocenia dochodzi do usuwania także innych minerałów i witamin, gdzie wymieniany jest szczególnie mangan i cynk, które trzeba uzupełniać. Najlepiej podczas po pobycie w saunie uzupełniać niedobory sokami warzywnymi w mniejszej ilości sokami owocowymi. Ponadto metalotioniny bogate w cysteinę są jednym z najsilniejszych związków, które usuwają nie tylko rtęć, ale arsen, kadm i srebro. Białka te wytwarzane są w nerkach i trzustce, jednak do ich wytwarzania organizm potrzebuje nie tylko organów, czyli trzustki i nerek, ale także substratów takich jak cynk, miedź, selen, które biorą udział w wytwarzaniu cysteiny według piśmiennictwa. Tak popularne pokarmy jak płatki owsiana czy kasza gryczana jest w stanie dostarczyć ważnych mikroskładników, które w organizmie używane są do syntezy bardzo ważnych białek, które usuwają metale ciężkie. Zdolność do chelatacji metali ciężkich, głównie ołowiu, dotyczy także witaminy B1, jaka poza tym pełni wiele ważnych funkcji w organizmie. Najlepszym źródłem witaminy B1 są produkty mięsne. Zarówno występuje w wieprzowinie, wołowinie, jak i drobiu. Spośród roślinnych produktów najwięcej witaminy B1 jest w zbożach, ryżu, roślinach strączkowych, kiełkach zbóż, w pszennych otrębach, orzechach włoskich czy w drożdżach. Oczywiście witamina B1 może być także zażywana pod postacią suplementów, a niedobory tej witaminy spotyka się bardzo często u osób z chorymi jelitami, gdyż dochodzi tam do zmniejszenia wchłaniania. Pierwszymi objawami niedoboru są bóle głowy, nudności, zmęczenie, drażliwość, depresja, ale także bóle brzucha. Większe dawki witaminy B1 wykazują poprawę czynności mięśni, Także zmniejsza się dezorientacja, chociaż według piśmiennictwa nie ma to wpływu na poprawę pamięci. Skorelowane z niedoborem tej witaminy jest zaćma, a także ciężka postać depresji. Według badaczy rozsądną dawką witaminy B1 jest od 50 do 100 mg dziennie, co wymaga suplementacji, dlatego że w żaden sposób takiej ilości witaminy B1 nie ma możliwości dostarczania z pokarmem. Kolejną bardzo ważną i popularną witaminą, która również ma działanie detoksykacyjne, ale i usuwa metale ciężkie, jest witamina C albo kwas askorbinowy, także kwas L-askorbinowy, jaki występuje w żywności, jak wiadomo, i w postaci, jak mówiłam, suplementu. Witamina C bierze udział w usuwaniu toksyn z organizmu, wytwarzaniu energii ATP, w transporcie komórkowym, także w uszczelnianiu i regeneracji naczyń, w naprawie tkanek, ale także w usuwaniu wolnych rodników i właśnie metali ciężkich. Jak wiadomo, witamina C występuje w dzikiej róży, w papryce zielonej, czerwonej, w porzeczkach, we wszystkich owocach cytrusowych, ale także w warzywach, pietruszce, brokułach, brukselce i innych warzywach i owocach. Witamina C łączy się z metalami ciężkimi w następującej kolejności. Najpierw to jest ołów, następnie rtęć, arsen, kadm, nikiel, beryl, wapń, miedź, magnez, cynk. I te właśnie cztery ostatnie pierwiastki, minerały, miedź, cynk, wapń i magnez, biorą udział w buforowaniu tej witaminy, dlatego przy zwiększonym zażywaniu witaminy C należy uzupełniać wspomniane pierwiastki. Problem dotyczy także spożywania dużej ilości witaminy C z pożywieniem pod postacią warzyw i owoców, chociaż w tym wypadku warzywa i owoce są bogate w minerały i nie trzeba uzupełniać. Witamina C jest na ogół bardzo dobrze tolerowana, jednak w przypadku przedawkowania mogą wystąpić dyskomfort żołądkowo-jelitowy, bóle głowy, problemy ze snem czy zaczerwienienie skóry. Zapotrzebowanie na witaminę C jest ustalone na 1 mg na kilogram wagi ciała. Witamina C jest jedną z najbardziej przebadanych witamin, ale kobiety w stanie błogosławionym nie powinny jej przyjmować więcej niż 4 gramy. Podawana w dużych dawkach może pogarszać także stan chorych na hemochromatozę i wrodzoną sferocytozę. Efekt działania witaminy C potęgują jony magnezu, cynku, selenometioniny oraz produkty bogate w siarkę, jakie podobnie jak witamina C tworzą kompleksy z metalami ciężkimi. Jeżeli poziom wspomnianych pierwiastków, czyli magnezu, cynku, będzie niewystarczający, skuteczność witaminy C może się zmniejszyć od 100 do 1000 razy. Do pokarmów bogatych w siarkę wymieniany jest czosnek, cebula, szparagi, brukselka, brokuły, fasola, kapusta, kalafior, szczypiorek, jajka. Oczywiście nie wszystkie te produkty trzeba spożywać razem, wystarczy jeden, który ma dużą zawartość siarki. Witamina C zwiększa skuteczność także niektórych leków stosowanych w chemioterapii. Kolejną witaminą o działaniu przeciwutleniającym, o ważnej roli podobnej do kwasu liponowego, jest biotyna, czyli witamina H albo B7, która odgrywa rolę w usuwaniu toksyn z organizmu i jest określana także witaminą życia, jaka znajduje się w wątrobie wołowej, w soi, grochu, zielonym groszku, w orzechach włoskich. Kolejnymi substancjami ochronnymi przed toksynami i metalami ciężkimi jest grupa flawonoidów, których wyodrębniono już ponad 3000, które dzielą się na 8 grup. Korzystną cechą flawonoidów jest pewna specyfika do poszczególnych metali ciężkich. Dodatkową poboczną korzyścią spożywania flawonoidów, oczywiście w różnych różowych, czerwonych, bordowych warzywach i owocach, jest działanie także przeciwzapalne, antyhistaminowe czy przeciwalergiczne i przeciwwirusowe. Flawonole to grupa wewnątrz flawonoidów występujące w truskawkach, malinach, kalafiorze, szpinaku, które także mają zdolność usuwania toksyn z przewodu pokarmowego. Najcenniejszym z flawonoli jest kemferol, który jest obecny w zielonej herbacie, ale także w cebuli, ogórkach, sałacie, jakie ma możliwość oczyszczania tkanek z ołowiu, a także metali takich jak aluminium. Kemferol ma zdolność przerywania wzrostu komórek nowotworowych, zmniejsza zdolność wywoływania przerzutów przez zmniejszenie aktywności pewnego białka oznaczonego symbolami MMP3. Łącznie z kwercetyną i mirycetyną zmniejsza zapadalność na raka trzustki i płuc według piśmiennictwa. Następna fiscetyna z ogórków i cebuli czy galangina mają znaczenie w leczeniu np. dysbiozy jelitowej, o której kiedyś mówiłam. Praktycznie cała grupa flawonoidów zmniejsza ilość wolnych rodników i hamuje rozwój komórek nowotworowych. Kolejne o nazwach jak izoramentyna obecna w koprze ogrodowym ma także silne właściwości utleniające, czy moryna obecna w orzechach, która potrafi chelatować toksyny wewnątrzkomórkowe, podobnie do kwarcetyny, która występuje w lubczyku, cebuli, w koprze, w kolendrze, w kaparach, w szczawiu, w rzodkwi. Jest jeszcze ramnazyna mająca działanie przeciw nowotworowe i izoflawony, które obecne w warzywach strączkowych, jak ensteina w soi czy fasoli, chronią system nerwowy, usuwając toksyny z organizmu. Podobne działanie mają antycjany z czarnego ryżu, ale są one obecne również w jagodach, malinach, czarnej soi, łącznie z witaminą D i glutationem, biorą udział w usuwaniu kadmu. W grupie antycjanów są takie jak cyjanidyna z jagód i głogu, defenidyna z żurawiny i czarnego bzu, także pelargonityna z truskawek i malin, które mają podobne zdolności wiązania metali ciężkich. W związku z tym terapia, którą omawiałam na początku, nie jest jedyną, stosując odpowiednią dietę, używając odpowiednich składników pokarmowych, również można zmniejszyć ilość metali ciężkich i toksyn w organizmie. To tyle, co w dzisiejszym programie. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.